Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl.
Wolne lektury zapraszają do wysłuchania książki Jonathana Swifta Podróże Gullivera. Tłumaczenie Tłumacz nieznany. Czyta Diana Giurow. Realizacja Postęp Studio. Wydawca do czytelnika. Autor tych podróży, Lemuel Gulliver, jest moim dawnym i poufałym przyjacielem. A nawet po matce jesteśmy z sobą w pokrewieństwie. Będzie temu około lat 3, jak pan Gulliver, znudzony ciągłym gromadzeniem się ciekawych w jego domu w Redditch, kupił sobie małą majętność z gruntem i wygodnym domem pod Newark, w hrabstwie Nottingham, swej ojczystej prowincji. I teraz żyje tam, wprawdzie na ustroniu, ale szanowany przez sąsiadów. Chociaż pan Gulliver urodził się w hrabstwie Nottingham, gdzie ojciec jego mieszkał, słyszałem jednakże, że familia jego pochodzi z hrabstwa Oxford i sam znalazłem na cmentarzu w Banbury, do tej prowincji należącym, wiele nagrobków Gulliverów. Jeszcze przed oddaleniem się z Redditch pan Gulliver wręczył mi pisma tu drukowane i upoważnił do rozrządzenia nimi według upodobania. Przeczytałem je z największą starannością trzykrotnie. Styl w nich jest jasny, prosty i jedną tylko mają wadę, a mianowicie, że autor zwyczajem podróżnych zaobszernie opisuje pomniejsze szczegóły. Przez całe jednak dzieło powiewa duch prawdy i autor taką się istotnie odznacza prawdomównością, że w okolicach Redditch, jeżeli kto chce kogo o czymś zapewnić, zwykle mówi: jest to tak prawdziwe, jakby sam pan Gulliver powiedział. Po zasięgnięciu rady wielu godziwych osób, którym za pozwoleniem autora papiery te pokazałem, odważam się dzisiaj ukazać je światu w nadziei, że przynajmniej na niejaki czas będą przyjemniejszą rozrywką dla naszej szlachetnej młodzieży niż pospolite ramoty o polityce i stronnictwach. Ten tom byłby zapewne jeszcze raz tak obszerny, gdybym sobie nie pozwolił na opuszczenie wielu miejsc opisujących wiatr, przypływ i upływ morza, meteorologiczne postrzeżenia i ruchy okrętowe w czasie burzy, a wszystko to w stylu żeglarskim. Opuściłem także wszystkie podania długości i szerokości geograficznej i obawiam się, że może pan Gulliver nie kontent będzie z tych wypuszczeń, lecz ja postanowiłem, ile tylko być może, dzieło to uczynić dla ogółu przystępnym. Jeżeli z nieświadomości mej w żeglarstwie błędy, jakie popełniłem, sam tylko za to jestem odpowiedzialny. Zresztą, gdyby kto z podróżnych życzył sobie zobaczyć tekst oryginalny w całej obszerności, tak jak z rąk autora wyszedł, do zadośćuczynienia zawsze znajdzie mnie gotowym. Co się tyczy bliższych wiadomości o życiu autora, znajdzie je czytelnik na pierwszych kartach tej książki. Richard Simpson. List kapitana Gullivera do swego kuzyna Richarda Simpsona. Jeżeli się kiedyś sposobność nadarzy, to mam nadzieję, że nie omieszkasz publicznie oświadczyć, iż tylko na twoje usilne i ponawiane prośby zgodziłem się błędnie i niepoprawnie napisaną historię moich podróży drukiem ogłosić, przy czym zobowiązałem cię wezwać na pomoc kilku młodych akademików z któregoś z naszych uniwersytetów do uporządkowania materiałów i poprawy stylu. Tak jak za moją radą uczynił mój kuzyn Dampier ze swoją książką pod tytułem Podróż naokoło świata. Lecz jeżeli sobie dobrze przypominam, nie pozwoliłem ci nic opuszczać, a jeszcze mniej dodawać. Zmuszony więc jestem nie przyznać się do tego wszystkiego, co nie jest moje. A szczególniej do ustępu o najjaśniejszej królowej Annie, najpobożniejszej i najchwalebniejszej pani. Lubo ją więcej szanowałem i uwielbiałem niż kogokolwiek z rodzaju ludzkiego, powinniście byli jednak rozważyć, ty lub który z twych współpracowników, co sobie pozwolił usunąć ten ustęp naprzód, że nie jest moim zwyczajem pochlebiać, a potem, że nieprzyzwoicie było stworzenie tego, co ja gatunku chwalić przed moim nauczycielem Hołenem. Co więcej, jest to zupełnym fałszem, bo ja przez pewną część panowania jej królewskiej mości żyłem w Anglii i, o ile wiem, rządziła ta pani ciągle przez pierwszego ministra, z początku lorda Godolphina, a później lorda Oxfordu. Tak umieściliście na mój karb fałsz oczywisty. A nawet w przedstawieniu Akademii Systematyków i w niektórych miejscach mojej mowy do mego pana Hołena powypuszczaliście główne zdarzenia, alboście je tak poobcinali i poodmieniali, że mi z trudnością przychodziło poznać własne moje dzieło. Kiedy ci czyniłem wyrzuty w którymś z moich listów, odpowiedziałeś mi, że lękasz się obrazić władzę publiczną, która wolności druku ciągle baczna, wszystko, cokolwiek pozór ma przymówki, sądzę, że tego wyrażenia użyłeś. Gotowa nie tylko zganić, ale i karać. Ale proszę cię, jak można to, co napisałem przed tylu laty i w oddaleniu 5000 mil w innym królestwie, stosować do któregoś z jachusów, którzy dziś, jak powiadają, rządzą naszą trzodą? Zwłaszcza, że to wszystko pisałem w czasie, kiedym się nie mógł obawiać powrotu pod ich panowanie, czyliż nie mam przyczyny dręczyć się widokiem tych samych jachusów ciągnionych w powozach przez Hołenów, jak gdyby były to ostatnie bydlęta, a tamci rozumnymi stworzeniami. Prawdziwie dlatego tylko się usunąłem w moje zacisze, ażeby uniknąć tego szkaradnego widowiska. Oto co uważałem za swój obowiązek, aby ci powiedzieć tak ze względu na ciebie, jak i na ufność, jaką cię darzyłem. Nadto wyrzucam sobie słabość moją, iż na prośby i fałszywe powody przez ciebie i niektórych innych użyte zezwoliłem na ogłoszenie moich podróży wbrew własnemu zdaniu. Przypomnij sobie, jak często cię prosiłem, kiedy chcąc niechęć moją przezwyciężyć, powoływałeś się na dobro powszechne. Jak często, mówię, prosiłem cię, byś rozważył, że jachusy są zwierzętami zupełnie niezdolnymi do poprawy ani przez naukę, ani przez przykład. Wypadki potwierdziły te opinie, gdyż zamiast aby książka moja przynajmniej na tej małej wyspie pomogła usunąć nadużycia i zepsucie, jak miałem niejaką nadzieję, widzisz, że po 6 miesiącach od jej ogłoszenia żadnego nie przyniosła z tych skutków. Prosiłem cię, abyś uświadomił mnie listownie, kiedy stronniczość i kliki znikną, sędziowie będą oświeceni i nieprzedajni. Pieniacze poczciwi, umiarkowani i niezupełnie z rozumu obrani, kiedy równina Smithfield zajaśnieje piramidami ksiąg prawniczych, wychowanie młodzieży szlacheckiej gruntownie odmienione, lekarze wygnani, żony jachusów bogate w cnoty, honor, wierność, zdrowy rozsądek, dwory i poczekalnie ministrów oczyszczone z plugastwa, mądrość, zasługa i nauki wynagrodzone, a ci, co wierszem lub prozą dróg hańbią, skazani, aby za jedyne pożywienie mieć swój papier, a za napój atrament. Po twoich zachęceniach rachowałem na te zmiany i na 1000 innych, które jasno były wytknięte w moim dziele. I trzeba przyznać, że 7 miesięcy wystarczyłoby na poprawę tych wszystkich przywar i słabości, którym jachusy są poddani, gdyby choć trochę mądrości i cnoty posiadali. Wbrew jednak moim oczekiwaniom, każdy twój posłaniec przynosił mi z listem paki pism, rozważań, głosów i uwag nad drugą częścią, w których mnie oskarżano, żem spotwarzał urzędników stanu, poniżył rodzaj ludzki, mają bowiem bezczelność przywłaszczania sobie tego nazwiska, i płeć niewieścią zniesławił. Poznałem zaraz, że pisarze tych ramot nie są z sobą w zgodzie. Jedni bowiem nie chcą przyznać, ażebym ja był autorem moich podróży, drudzy zaś wmawiają we mnie pisma zupełnie mi obce. Muszę także napomknąć, że twój drukarz pokładł fałszywe daty niektórych moich podróży i czasu mego powrotu i ani roku, ani miesiąca, ani dnia nie podał dokładnie. Dowiedziałem się przy tym, że rękopis mój po ogłoszeniu dzieła zniszczony został. A że nie ma żadnej kopii onego, przesyłam ci przeto niektóre sprostowania, które umieścić możesz, gdyby kiedykolwiek drugie wydanie ukazać się miało. Nie zaręczam jednak za nie i zostawiam rozsądnym i zacnym czytelnikom, aby poprawili co trzeba. Powiedziano mi, że nasi jachuscy żeglarze mowę moją żeglarską uznali w wielu miejscach za niewłaściwą i przestarzałą. Nic na to nie poradzę. W pierwszej mojej podróży, będąc jeszcze bardzo młodym, uczony byłem przez starych żeglarzy i tak samo się nauczyłem mówić, jak oni mówili. Później wiedziałem, że jachusy na morzu tak są skłonni do przyjmowania nowych słów, jak jachusy na lądzie, którzy co rok prawie tak mowę swą odmieniają, że ile razy do mojej ojczyzny wróciłem, zawsze znalazłem starą mowę tak zmienioną, iż ją zaledwie mogłem zrozumieć. Podobnie, gdy mnie kto ciekawy z Londynu odwiedzi, nigdy się nie możemy zrozumieć, bo do wyrażania swych myśli zupełnie innych słów używamy. Gdyby mnie krytycy jachusów choć trochę interesowali, miałbym zupełną słuszność na wielu z nich się użalać, którzy na tyle byli bezczelni, żeby naprzód utrzymywać, że podróże moje są czystą bajką w mózgu moim wylęgłą, a potem nawet tak dalece zuchwałość swą posunęli, iż ośmielili się powiedzieć, że równie nie ma hołenów i jachusów, jak i mieszkańców utopii. Wyznaję jednak, że co się tyczy narodów Liliputów Brobdingnagu, tak powinno być napisane, a nie Brobdingnagu, jak to błędnie czytają, i Laputy, żaden z naszych jachusów nie był na tyle śmiały, by je choćby w najmniejszą podać wątpliwość. Jako też i wypadki, które o tych narodach przytoczyłem, tu bowiem prawda tak jest jasna, że przekonanie gwałtem za sobą pociąga. Ale czyż powieść moja o hołenach i jachusach mniej jest prawdziwa? Czyliż i w tym kraju nie ujrzysz tysięcy tych ostatnich, którzy tylko szwargotaniem i tym, że nie chodzą nago, różnią się od swych zwierzęcych braci w kraju hołenów? Pisałem dla ich poprawy, nie dla ich pochwał. Jednogłośne pochwały całego ich rodu mniej by znaczyły u mnie niż rżenie dwóch wyrodków hołenów w mej stajni trzymanych, ponieważ mimo całego ich zwyrodnienia uczę się ciągle od nich jakiejś cnoty wolnej od domieszki zła. Czyż śmieją mniemać te nędzne stworzenia, że się poniżę i bronić będę mej prawdomówności? Lubo i ja jachu jestem, wiadomo jednak, że przez naukę i przykład mego znakomitego pana i nauczyciela w przeciągu 2 lat, jak wyznać muszę nie bez trudności. Do tego doprowadziłem, że się pozbyłem tych piekielnych nałogów, które szczególnie w Europie w mym rodzaju są tak zakorzenione. To jest kłamania, chełpienia się, oszukiwania i dwuznacznego przemawiania. Mógłbym jeszcze więcej czynić żalów z tego powodu, lecz i ciebie i mnie nie chcę dłużej męczyć. Przyznaję, że od ostatniego mego powrotu, przed obcowanie z małą liczbą jednostek twojego gatunku, a szczególnie z tymi z mojej familii, z którymi związków unikać nie mogę, reszta tych złych zarodów mojej jachusowej natury znowu we mnie odżyła. Gdyby nie to, pewno bym tak niedorzecznego planu, jak chęć zreformowania rodzaju jachusów, w tym królestwie nigdy nie był uczynił, lecz teraz odstępuję już na zawsze od tego urojenia. 2 kwietnia 1727 roku.